Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich radiosłuchaczy i jednocześnie zaproszenie na czas katechezy, te sobotnie katechezy przez ostatnie spotkania nasze są poświęcone księdzu prymasowi, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Czekamy na jego beatyfikację i jakże wielką radością jest dla nas, że możemy w tym oczekiwaniu wsłuchiwać się w rozważania, które na naszej antenie głosi ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej, którego bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże ojcu Dawidowi i naszym drogim słuchaczom.
Księże biskupie, szczęść Boże, cieszymy się, dziękujemy za te spotkania, bo to wielkie ubogacenie, wielkie również takie, wielka skarbnica wiedzy na temat księdza kardynała i to jakże pomaga nam w tym, aby jak najlepiej przygotować się również od tej strony merytorycznej, ale nie tylko, bo i tutaj widzimy takie pogłębione te treści odnośnie właśnie duchowości księdza kardynała, za co bardzo serdecznie dziękujemy, bo wiemy, że to wielka, wielka praca księdza biskupa. Można przygotowanie tych rozważań.
No był taki czas, gdzie troszeczkę poproszono mnie o to, abym pomógł innym przygotować się do beatyfikacji. To było półtora roku temu czy dwa. I to są właśnie takie notatki, które pozostały po tamtych rekolekcjach.
I Bogu niech będą dzięki, że pozostały. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne dla nas łaski na ten czas. Otwarcie naszych serc, naszych umysłów.
A więc, moi drodzy, wędrujemy dalej z prymasem tysiąclecia przez w historii jego życia, towarzyszymy mu, aby też i odkrywać bogactwo ducha, które objawiło się w tym wyjątkowym człowieku. To już nasze kolejne dzisiaj spotkanie, które ma nas przygotować do beatyfikacji. Więc jeszcze raz powróćmy do ostatnich dni roku 65, a później troszeczkę zerkniemy do roku 1966. Co to wtedy działo się pod koniec roku na Soborze, który się kończył, i to, co działo się w następnym roku, z perspektywy dzisiaj czasu moglibyśmy określić jakoś taką pewną godziną chwały. Pan Bóg okazywał naprawdę wielką dobroć swoją wobec tajemnicy Kościoła, nas, ludzi Kościoła, ale także i wobec naszej ojczyzny, a zwłaszcza prymasa. Porównamy troszeczkę te wydarzenia potem później w tej drugiej części teologicznej do tajemnicy Góry Przemienienia, do Góry Tabor, gdzie Jezus zabrał swoich uczniów po to tylko, aby później ich poprowadzić już na Golgotę. Moi drodzy, a więc jest 4 grudnia 1965 roku. Niektórzy powiadają, że był to polski dzień na soborze. Sekretarz generalny kardynał Felice odczytał list prymasa do ojców soborowych o zbliżającym się polskim milenium z prośbą o modlitwę i ducha łączności z narodem polskim w tych zaplanowanych już uroczystościach. Wyobraźmy sobie, ponad 2400 ojców otrzymało także obok tego listu jeszcze dar kopii jasnogórskiego obrazu. Prymas wiele z tych obrazów musiał własnoręcznie podpisywać. Tego dnia więc za sprawą Maryi Polska była na ustach biskupów całego świata. Zapewniano o modlitwie i o duchowej łączności. Także w tym dniu prymas na prośbę Pawła VI dla upamiętnienia milenium chrztu Polski poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni w Rzymie pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Sobór zakończył się w dniu niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, a więc 8 grudnia. Po mszy świętej 3 kardynałów, a z nim 3 osoby reprezentujące stany Kościoła wypowiedziało przesłanie soborowe do świata. Prymasowi w obecności niewidomego, któremu towarzyszył pies, przypadło wygłoszenie orędzia do biednych i cierpiących. Dla prymasa był to kolejny znak, który tak komentował. Przez wiele lat służyłem ociemiałym w laskach. Było więc dla mnie radosnym, że Ojcu Świętemu prowadzę razem z psem ociemniałego. W rzeczywistości bowiem człowiek na służbie dzieci Bożych jest właśnie takim psem i chciałaby całą duszą tak wiernie służyć Dziatwie Bożej, jak umie to czynić wierny pies. Wszystko przemawia, i słowa, i znaki. Ja też poczytałem to sobie za znak bez słów. Dlatego też jestem wśród was jak ten pies przyociemniałym, aby wam, najmilsze dzieci, służyć. Następnego dnia odbyła się pożegnalna audiencja, na koniec której papież do błogosławieństwa dołączył specjalny list, a dekret z okazji wyjątkowego jubileuszu nadesłał nieco później. Paweł VI wyraził łączność z polskim narodem. Mówił: zapewniam was, że w czasie tej uroczystości, czy chodzi o milenium, i my kornie będziemy błagali z wami Chrystusa Pana, aby za przyczyną Bogu Rodzicy Dziewicy domy wasze stały się siedzibą świętości. W tym klimacie jedności z Kościołem 1 stycznia w Gnieźnie prymas mógł rozpocząć milenium chrztu Polski, przybywając z Maryją do wszystkich potem już diecezji. Tak się zaczęło, a zainteresowanie jubileuszem było wielkie. Do wielu episkopatów też biskupi napisali list informujący o uroczystościach tysiąclecia. Wspominali wspólne losy i prosili o pamięć, o jedność. Emocje jednak, jak pamiętamy, największe wzbudził list do biskupów niemieckich. Chodziło o zdanie: w tym najbardziej chrześcijańskim i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do was, siedzących tu na ławach kończącego się soboru, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. Naród miał zdać egzamin z Ewangelii. Ale jak wiemy, nie wszyscy to zrozumieli. Prymas otrzymywał gratulacje, ale też i szykany, zwłaszcza od rządu. Bez prasy katolickiej, bez mediów, mógł jedynie podczas wystąpień liturgicznych wyjaśniać ewangeliczne wezwanie chrześcijan do miłości nieprzyjaciół i wybaczania jedni drugim. Odcinał się od jazgotu partyjnej nagonki w prasie, sączącej nienawiść do Kościoła, biskupów, a zwłaszcza do prymasa, zarzucając, że biskupi wykorzystali sobór, a zwłaszcza prymas, do celów politycznych i szkodzili polskiej racji państwa socjalistycznego. Oto jedna z wielu wypowiedzi prymasa z tamtych dni. Nie spodziewam się dla siebie, najmilszy, niczego dobrego. Tylko was proszę o jedno. Miejcie odrobinę zaufania do swojego biskupa, który umiał walczyć, gdy było potrzeba, w obronie ojczyzny. Jestem także żołnierzem. Brałem udział w powstaniu. Nosiłem na swoich ramionach rannych żołnierzy. Czyniłem wszystko, co było trzeba, a co sumienie Polakowi robić kazało. I jestem przekonany, że na to, co dziś przeżywam, nie zasłużyłem sobie w mojej ojczyźnie. A jeśli tak się dzieje, to w imię Boże wszystkim swoim oszczercom, bo inaczej nazwać ich nie mogę, przebaczam. Niech oni to wiedzą, że im przebaczam, jak przebaczam wszystkim, którzy usiłują moją prawdę na swój sposób przedstawić. Tak czyni chrześcijanin, a ja chcę być chrześcijaninem. Mam być dla was wzorem, jak postępuje chrześcijanin. To wszystko, dzieci najmilsze. Moi drodzy, droga milenijna na szlaku tysiąclecia wielkiego dziękczynienia za dar chrztu zmieniła się, jak wiemy, w drogę krzyżową prymasa. To było jego 24 stacje. Po wszystkich diecezjach, Wielką Sobotę 9 kwietnia we wszystkich parafiach wierni z kapłanami odnawiali przymierze chrztu, ale główne uroczystości upamiętniające historyczną datę chrztu Polski dokładnie po 1000 latach odbyły się na wzgórzu Lecha w Gnieźnie 14 kwietnia. Podczas uroczystości prymas udzielił święceń 8 kapłanom. W Poznaniu był już 16 kwietnia. Z jednej strony szykany władz, zakazy procesji, wyzwiska, zwłaszcza przedstawicieli rządu, Gomułki, organizowane w tym samym czasie hałaśliwe obchody świeckie, a z drugiej nieoczekiwana siła ducha narodu i rozmodlony tłum. Symbolem stał się wniesiony pod katedrę samochód kaplica w Poznaniu, gdy władze nie wyraziły zgody na uroczyste wniesienie obrazu ulicami miasta w przygotowanej już procesji. Przebaczenie prześladowcom stało się największym wezwaniem dla wiernych tamtych dni. Moi drodzy, klimat tego roku 65-66 to rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy na początku, klimat, który moglibyśmy przyrównać do sytuacji z Ewangelii, kiedy Pan Jezus zaprasza swoich umiłowanych uczniów na górę Tabor. Pamiętamy, przemienił się wobec Piotra, Jana i Jakuba, rozmawiał Eliaszem i z Mojżeszem, a obłok otoczył wszystkich tam. Wtedy święty Piotr zapragnął, aby tam postawić namiot, pozostać. A jednak później, jak wiemy, Pan Jezus kazał im zejść z tej góry i zaprosił na drogę do Jerozolimy, na krzyż. Przypomnijmy, obłok w Starym Testamencie jest symbolem obecności Boga. Spoczywał nad Arką Przymierza, zacienił Maryję w chwili poczęcia Syna Bożego, a teraz na górze Tabor rozciąga się nad uczniami Chrystusa. Jakaś analogia też i do naszej ojczyzny, to co ludzie w ten czas przeżywali. Również w naszej ojczyźnie myśmy przeżywali takie doświadczenie wielkiej bliskości Boga, która płynęła z łaski chrztu, a też doświadczaliśmy tej wielkiej bliskości Matki samego Zbawiciela. Również apostołowie stają w obecności Boga na górze Tabor, dokąd zabierał ich nauczyciel, tak samo i tak jak apostołowie, tak i my stawaliśmy przy Chrystusie, który ukazywał nam z moc swojej przemiany, możliwość naszej przemiany. Pamiętamy, w czasie chrztu w Jordanie Jezus zanurzył się w grzeszny świat człowieka, a w chwili przemienienia grzeszny człowiek mógł odkryć to, że może być przemieniony w Chrystusie, został wyniesiony do samego nieba, gdzie Bóg przebywa w pełni chwały. Pamiętamy, to był punkt zwrotny w życiu Chrystusa na ziemi. W czasie chrztu ukryte życie Boże zaistniało publicznie, co sam Bóg oznamił. To jest mój Syn umiłowany. Ale na górze Tabor życie publiczne Jezusa obrało kierunek męki. Weszło na drogę Paschy, a głos z nieba oznajmił: to jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Jezus wypełnia misję zleconą przez Ojca. My mamy Go słuchać, bo do końca życia jesteśmy Jego uczniami. przeciwnym razie wpadniemy w tarapaty i zaczną się trudności wyznawanej wiary, jak o tym pisze chociażby święty Piotr w swoich listach. Moi drodzy, przesłanie z tajemnicy przemienienia na górze Tabor jest jednoznaczne. Chwała objawiona w Synu ma początek w krzyżu. Rozmowa Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem o odejściu w Jeruzalem ma uzasadnienie w Starym Przymierzu. Mówią o tym w komentarzach z ojcowie Kościoła. Mojżesz 40 lat prowadził niewdzięczny i zbuntowany lud do ziemi obiecanych, po bezdrożach pustynnych i do końca pozostał cierpliwy. Eliasz walczył z mocami zła, które objawiały szczególną moc zapanowania Achaba i jego grzesznej żony Jezabel w zatwardziałej rebelii narodu przeciw jedynemu Bogu. Też był bardzo cierpliwy. Ta owa niechęć do przyjaźni z Bogiem, wyrażana przez 1000 lat, to zaślepienie upartego narodu, narodu wybranego, który nie dał się poprowadzić, był tematem rozmowy pewnie Jezusa w obecności Ojca. Tam na górze Tabor. Godzina chwały w Ewangeliach, zwłaszcza u świętego Jana, tak jak i w naszym życiu, jest największym osiągnięciem, szczytem kariery, do której my też dążymy. Dla Chrystusa jest nią godzina ukrzyżowania na Kalwarii. Moi drodzy, nie sposób tego rozumieć bez Bożej łaski z perspektywy wiary. Mieli z tym kłopot także sami uczniowie i nie rozumieli Jezusa, gdy zapowiadał swoją mękę. Jezus rzekł: przyszedł czas, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. O tak mówię wam, jeśli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, samo pozostanie, a jeżeli obumrze, wyda plon obfity. Moi drodzy, to wywyższenie na krzyżu i wywyższenie w chwale stało się jedno. Myślę o śmierci na Golgocie, ale też i górze Tabor. To jest jak jedna moneta, która ma dwie strony. W Ewangeliach synoptycznych przemienienie na górze ma oprawę, życiowy kontekst pod Cezareą Filipową i kto wie, czy ten incydent nie zadecydował o cudzie, o którym apostołowie mieli opowiadać dopiero po zmartwychwstaniu. Zaczęło się to od pytania Jezusa do apostołów, co ludzie mówią o Jezusie. Piotr wyznał wiarę: ty jesteś Mesjaszem. Jezus ustanowił wtedy Piotra pierwszym wśród apostołów i zapowiedział swoją śmierć w Jerozolimie i zmartwychwstanie. Po czym Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął upominać: na litość, Panie, nie może to przejść na Ciebie. Ale jednak to przemienienie, jak widzimy, wpisuje się w tę trudną chwilę dialogu Jezusa z Piotrem. Zamiast słów wyjaśnień, przekonywania, dialogu jakiegoś z Piotrem, Jezus zabrał ich na górę. Wielki czyn, cud przemienienia, który nawiązywał do proroctwa o cierpiącym słudze Jahwe. I po zejściu z góry Tabor, Pan Jezus po raz drugi zapowiada swoją mękę. Gdy w Galilei byli razem zebrani, powiedział do nich Jezus: Syn Człowieczy odda się w ręce ludzi, zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy się bardzo zasmucili. Wyznanie Piotra, dwie zapowiedzi męki i przemienienie naprawdę tworzą nierozdzielną całość. Jest to najtrudniejsza lekcja teologii krzyża po dziś dzień. Nawet po śmierci, jak mówi wydarzenie z uczniami idącymi do Emaus, Jezus był zmuszony wyjaśnić, czyż nie trzeba było, aby Mesjasz doznał tego wszystkiego i aby wszedł do swojej chwały? Moi kochani, chrześcijaństwo jest jedyną religią na świecie, która nie zwodzi nadzieją na życie bez cierpienia. Nie podaje dawnych żadnych cudownych recept na szczęście. Przeciwnie. Ewangelia jednoznacznie mówi o konieczności utraty tego życia na drodze podjęcia krzyża i naśladowania Jezusa. Jednak kiedy mówi o prawdziwości krzyża i cierpienia, wyjaśnia tę tajemnicę w tajemnicy Chrystusa i w Jego chwale. Gdy uwierzymy, że cierpienie ma wartość zbawczą, stajemy się zdolni do jego podjęcia i wytrwania w nim, jak męczennicy, często ofiarując siebie za zbawienie innych. Gdy cierpienie przemienia się w drogocenny dar, staje się charyzmatem w Kościele. A ewangeliczne przesłanie mówi, że nie wolno nam odrzucić cierpienia. Przyjęte przemienia mroki i rodzi światło nadziei dla grzeszników, przemienia nadaje sens życiu. paradoksalnie daje radość i pewność, że w zjednoczeniu z Jezusem staje się skarbem, który zapewnia udział w Jego chwale. Następuje cudowna wymiana, tak często przepowiadana w czynach Jezusa. Tak spełniło się słowo wypowiedziane przez Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości i zabrał nasze choroby. Kochani, każdy z nas któregoś dnia będzie musiał zmierzyć się z krzyżem, niezależnie od stopnia osobistej świętości. Nie znamy krzyża, który został nam przeznaczony. Jedno jest pewne, czeka nas, byśmy mogli przejść do chwały Ojca. I nie wypatrujmy go, bo naszym powołaniem jest dostrzegać już dziś we wszystkim chwałę Bożą. Wtedy, gdy krzyż nasz dosięgnie, najpewniej zupełnie w nieoczekiwanym momencie, rozpoznamy go i będziemy gotowi na przyjęcie. Przypominamy trochę pasażerów w samolocie. Gdy samolot zbliża się do lądowania, a pasażerowie są proszeni o zapięcie pasów, wtedy już się nie wstaje i nie chodzi, jedynie czeka na szczęśliwe spotkania z bliskim, którzy czekają na nas. Zamykamy oczy i myślimy o domu, w którym czeka Ojciec. To największy dramat, moi drodzy, gdy ludzie, zwłaszcza chrześcijanie, tak wiele czasu poświęcający modlitwie, medytacji biblijnej, nie potrafią rozpoznać i przyjąć krzyża, ukochać w nim przychodzącego Jezusa. Często zaś stają się zbuntowani, zgorzkniali, skupieni na sobie, jak święty Piotr pod Cezareą, jak uczniowie drodzy do Emaus. Wymyka się im wielka łaska udziału w chwale Boga, którą objawił krzyż Syna. Chwała zmartwychwstałego Pana, pełnia życia już bez grzechu i cienia śmierci, na którą przecież wszyscy czekamy, to wszystko jest przed nami. Nie chodzi tu o fałszywą i niezdrową mistykę cierpienia, szukania na własną rękę krzyża, lecz o życiowy realizm, który nie oszukuje siebie i innych, wmawiając, że na ziemi jest możliwe życie bez cierpienia, bez krzyża. Bywa, że wpadamy w pułapki zupełnie niepotrzebnych zmartwień. Umiejętność ich rozróżniania związana jest także z naszym umieraniem, umniejszaniem rozpoczętym od momentu chrztu. To wyraz naszego zawierzenia Ojcu. To, że cenni jesteśmy w Jego oczach i że tyle jest zbytecznych rzeczy i spraw, które nie przybliżają do Boga i bliźniego. Moi drodzy, które nie służą wypełnianiu przykazań, zwłaszcza przykazania miłości, a których nie jesteśmy w stanie zmienić o własnych siłach, jeżeli nie mamy tej łaski odkrycia, że nam w tym umieraniu towarzyszy Jezus. Po to przyszedł na świat. Moi drodzy, tajemnicą jest pokora na wzór Jezusa. Wiemy o tym, że w tym łacińskim słowie pokora jest ukryte słowo proch ziemi. Humus. Ziemia jest zawsze gotowa na przyjęcie nasion. Dwa warunki konieczne są do rozwoju nowego życia. Tajemnica mesjańska jest też tajemnicą uczniów i naśladowców. Właśnie z jednej strony ziemia moja, jeden warunek, ale z drugiej strony także i nasienie łaska, słowo, które się musi rozwinąć w moim sercu i ja muszę tą przygodę umierania, aby oglądać większą chwałę, moje przeznaczenie w niebie po prostu przeżyć. To dokładnie rozumiał prymas tysiąclecia. Jego historia życia do zakończenia soboru i kiedy przeprowadzał naród przez milenium doskonale odzwierciedlała tę prawdę. On wiedział o tym doskonale, że Bóg zaprasza do przeżycia tej wielkiej łaski, że z tej godziny chwały trzeba będzie nam potem przejść do tego, aby pójść w codzienne życie za Chrystusem, by tam obumierać. I tak dalej, taki był dalekosiężny plan księdza prymasa, bo wiemy o tym, że po milenium dalej były peregrynacje obrazu Matki Bożej, żeby nas umacniać w tych drodze pójścia za Chrystusem, podjęcia krzyża, tych wezwań ewangelicznych, chociażby miłości nieprzyjaciół i przebaczenia, ale także i ta tajemnica związana chociażby z tą wielką strategią miłowania drugiego człowieka, tych nowych, powstawania nowych jakichś światełek i źródeł, czerpania ze źródła, jak mamy dalej się rozwijać, jako chrześcijanie, krucjata chociażby miłości. Kochani, W prawdziwej pokorze ukryta jest zawsze wspaniała płodność, która często objawia chwałę krzyża już na ziemi, a całą pełnię objawia dopiero po śmierci. Biblia posyła nas do Boga, słabego i cierpiącego, by się przekonać, że jedynie ten zdawałoby się niemocny, cichy i pokorny sercem, cierpiący Bóg w swoim Synu może nam pomóc. Nikt inny, tylko On na krzyżu. Niezliczona ilość zwyczajnych ludzi odnalazła moc w znoszeniu cierpienia, ponieważ w ich rękach można było zobaczyć krzyż, który adorowali. Tak przecież zapamiętamy świętego Jana Pawła II z jego ostatniej na ziemi medytacji drogi krzyżowej. Pogańska teologia powiada, jeśli jesteś Synem Bożym, to zejdź z krzyża, opuść go. A Ewangelia naucza przeciwnie, ponieważ jest Synem Bożym, pozostał na krzyżu do końca, aż do śmierci. To jest owo fundamentalne przesłanie cudu przemienienia na górze Tabor. To jest też także dla nas, dla naszej ojczyzny i tego, co nam prymas ukazywał w tych chociażby w latach 65-66, które dzisiaj przywołaliśmy. Właśnie to przesłanie cudu przemienienia na górze Tabor też i wezwanie dla naszej ojczyzny, żeby odkryć dopiero rozpoczynającą się drogę prawdziwego chrześcijaństwa. I my ujrzymy chwałę krzyża, bo nie ma innej drogi na świecie, bo objawiła się jasność nowego, wiecznego życia, jak tylko przez krzyż. Przyjąć tę prawdę z pokorą, zawierzyć Bogu, to wygrać życie na całą wieczność. I wydaje się, że to jest dzisiaj bardzo wielkie także i wezwanie dla nas, ludzi, którzy chcemy zainspirować się prymasem w czasach, w których nam przyszło żyć. Amen. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękujemy dzisiejszą katechezę przygotowującą nas na beatyfikację prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłosił ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup mocniczy diecezji toruńskiej. Serdecznie zapraszam do współtworzenia czasu naszego spotkania, do wspólnej refleksji, pochylenia się nad treścią dzisiejszej katechezy. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach 8:58. Na antenie Radia Maryja trwa czas katechezy w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Katechezę wygłosił obecny wraz z nami ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. Serdecznie zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Pozdrawiam ojca Dawida, księdza biskupa i wszystkich słuchających. Mówił ksiądz biskup, że Mojżesz, Eliasz, wielcy Boży mężowie, w tym oczywiście ksiądz prymas Wyszyński, byli cierpliwi, bardzo cierpliwi, taką prawie boską cierpliwością. Bóg pozwala złu się wyzłościć, osiągnąć miarę, po której jednak interweniuje. W trudnym czasie mojego życia na krzyżu prowadziły mnie słowa wytrwajcie w miłości mojej. A drugie zdanie to było bardzo ważne i również łączące się z dzisiejszą katechezą. Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie. No, chciałoby się, żeby coś było szybciej już, bo to dobre, bo już nie można, ale z Bożą pomocą można przetrwać najtrudniejsze. I stało się, że jest pięknie. Tyle dobra, widocznego i niewidocznego przyniosła cierpliwość i pokora wielkich i też nas maluczkich. Nie są znane nam te wszystkie piękne owoce naszego cierpienia. Cierpienie przyciąga miłość. I myślę, że jednym z owoców cierpienia księdza kardynała było powstanie radia. To wszystko dobro, które się przy nim dzieje. Ja ostatnio byłam bardzo chora i więcej czasu, bo cały czas byłam przy radiu, więc katechezy ojca Dawida, Dariusza, wszystkich ojców, nikogo nie chcę pominąć, to po prostu coś przewspaniałego. W czasie, kiedy no, umysł może się absolutnie na tym skoncentrować, kiedy już życie nas do niczego tam nie odciąga, a również pasja, zaangażowanie księdza biskupa, który tak cudownie mówi i prawdziwie o księdzu kardynale Wyszyńskim, to przecież też jest na pewno owoc jego cierpienia, zostawić takiego ucznia, więc myślę i wiem na pewno, że Pan Bóg nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i myślę, że wielokrotnie nas zadziwi pozytywnie, bo taki jest Bóg, nie pozwoli ponad miarę cierpieć, ponad miarę złą szaleć, a zwycięstwo jest w jego ręku, on już zwyciężył zło, piekło i szatana i wszelkich złych ludzi. Bardzo dziękuję i pozdrawiam i dziękuję za wszystko.
Dziękujemy pani Barbaro.
Dziękujemy za ten piękny głos. I ja myślę, że to od państwa, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, właśnie chociażby w kontekście łączności z prymasem tysiąclecia, którego beatyfikacji oczekujemy, to jest takie dopowiadanie tego, jak wiele Pan Bóg dokonywał przez tego człowieka, jak kształtował nasz naród i Kościół w Polsce, naszą świadomość. Właśnie, to jest tylko dziękować i cieszyć się, że mamy ludzi, którzy tak rozumieją swoją wiarę. Mm.
Bardzo proszę, Halon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję. Witam ojca i księdza biskupa. Tylko
my również, witamy. A kogo witamy? Jak pana na imię?
Tadeusz z Podkarpacia.
Proszę, panie Tadeuszu.
Tylko w świetle Ewangelii można zrozumieć księdza prymasa, gdyż ksiądz prymas po zakończeniu soboru watykańskiego II był na górze Tabor, a później jak wrócił do Polski, to musiał wrócić z góry Tabor do Polski, do ludzi i zejść z tej góry. No i spotkało go to, co go spotkało. No właśnie go spotkały te ataki komunistów i to niezrozumienie. Tak jak i Piotr nie rozumiał, że trzeba przez krzyż i mękę dojść do chwały. No i tak było z prymasem. No był weszedł właśnie wśród ludzi, weszedł do Polski z tego soboru i wprowadzał ten trudny akt miłości, tego przebaczenia. Pamiętam, jak w wojsku w 65-66 roku służyłem, jaki atak był na księdza prymasa. To niezrozumienie przebaczenia Niemcom. I kiedyś spotykałem się z bliźniarkami Ravensbrück, które były tam w obozie i pytam się ich, czy przebaczyły Niemcom. A pani Jasia mówi mi tak, że jakby mnie przebaczyła, to by mnie myśli zabiły. No i tak to jest tym przebaczeniem, że człowiek jak nie przebaczy, no to go myśli zabiją. No. To jest właśnie ta tragedia z tymi Niemcami, które się ciągnie i z tymi Sowietami, które się tak ciągnie długo z tym aktem przebaczenia i przyznania się do winy. Ale no musimy być cierpliwi, może oni kiedy zrozumieją i przyznają się do tej winy i wtedy zostanie pojednanie między nami, a między nimi. To może tyle, bo to jest temat może. Szczęść
Dziękujemy.
Boże.
Szczęść Boże. Panie Tadeuszu, pozdrawiamy serdecznie.
Nie.
Księże biskupie, odbierzmy kolejny telefon. Ja tak. Bardzo proszę, halo.
Pozdrawiamy serdecznie.
Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria za Trzeźwica.
Teraz i zawsze.
Henryka, kłania się Kraków. Był wielkim Bożym mężem, ale wygrał i przeżył chyba dzięki pokorze, która mobilizuje do modlitwy i jego mobilizowała do modlitwy i wzmacniała i tych, którzy za niego się modlili. Natknęłam się na wiersz księdza Jana Twardowskiego, który pokazuje, jak on jako kapłan modlił się i czcił prymasa Wyszyńskiego. Tytuł wiersza Komańca. Kocham deszcz, który pada czasami w Komańczy. Wiersz pisany był w 1956 roku, kiedy kardynał był jeszcze w Komańczy. Nawet taki szorstki i chłodny, gwiazdka śniegu, co nieraz mu w oknach zatańczy, żeby był tak jak zawsze pogodny. Proszę lampę na stole, wszystkie jego książki, prostą lampę, brewiarz, zegar, wieczorną ciszę, nawet taki najmniejszy z Matką Boską obrazek, który komuś z wygnania podpisze. Krzyże żadne nie krwawią, gdy jest świętość i spokój, gdy z wygnańcem po cichu drży Polska. Wszystko proste jak wiersze, brewiarz, lampa i pokój drzew warszawskich na niebie gałązka. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pani Henryko.
Dziękujemy za tą poezję księdza Twardowskiego, bo to naprawdę też jest wielki Polak, wielki rodak, kształtowany zresztą w tych samych czasach tajemnicy wzrastania do świętości, no, obok księdza prymasa i myślę, że dostrzegał to. Ja nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na wiele takich no, skojarzeń, które państwo mają, bo to tylko się może człowiek uczyć od was, drodzy. Też takiego właśnie pokornego patrzenia na życie, na tą potrzebę wybaczania, na potrzebę spojrzenia z miłością nawet na tych, którzy nie rozumieją nieraz właśnie doświadczenia taboru i krzyża, że to się jakoś tak razem musi gdzieś tam nam łączyć w naszym życiu, że chrzest, niektóre doświadczenia w Kościele to dopiero początek tego, zapowiedź, co właściwie czeka i trzeba być tylko cierpliwym.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z diecezji drohetyńskiej. Ja tutaj kładę nacisk na pokorę, o której ksiądz biskup tak się wyraził dosyć głęboko i stanowczo, że bez pokory no nie jesteśmy w stanie iść za Bogiem, czynić Jego wolę, czyli być tak, jak Bóg chce. I przypominam, że ojciec, że ksiądz prymas Wyszyński, jak i zawsze łączę prymasa z Karolem naszym, Wojtyłą, ze świętym Janem Pawłem II, bo to byli, można powiedzieć, bliźniacy w jednym Duchu Świętym, oni postawili na Maryję. oni byli niewolnikami miłości, oni się oddali w niewolę miłości. Oni doskonale zrozumieli, oni doskonale zgłębili, co to jest niewola miłości. Bo wielu, wielu ludzi, z którymi rozmawiam, uciekają. Samo słowo niewola i już przeczytany traktat, tak, świętego Ludwika Grignion, ale niewola i odkładamy, tak? Czyli usiadłam na ławce w parku, posiedziałam chwilę, odeszłam i ławce zapomniałam. To jest tak przeczytać raz traktat. A oni dwaj właśnie zgłębiali. Bo to jest dzieło Ducha Świętego. I właśnie odkryli, bo Duch Święty dał pojąć, co to jest niewola miłości. I ja to pojęłam. I po prostu, jeżeli się pojmie, co to jest, ale to jest pojęcie tylko duchowe, no to po prostu ja pamiętam, że ja uklękłam na podłodze i powiedziałam, no Boże Najsłodszy, tatusiu, coś ty mi objawił. To ja już cała, to niepokalana mama chce się mną zająć? Mną, takim niczym, to ja już cała, calutka, wszystko co mam, wszystko co przede mną, moją śmierć, dzieci, wszystko. I tak się rozwijałam w tej niewoli miłości, na tej drodze, oczywiście z pomocą kardynała prymasa, cały czas i z pomocą Karola, bo ja lubię mówić do niego Karol, święty Karolu mój. Tak się rozwijałam, że to się przeniosło na całą ludzkość. Boże, niepokalana mamo, ja chcę całą ludzkość Tobie oddać w niewolę. I jako siostra duchowa, jako matka duchowa, tak robię. Oddaję wszystkich.
Pani Tereso,
wszystkich niewolę miłości.
Bardzo serdecznie dziękujemy za również to spotkanie i za Pani słowa. Księże biskupie.
Myślę, że dobra myśl, jakby poszerzona troszeczkę właśnie o tajemnicę Matki Bożej, pierwszej pokornej służebnicy pańskiej, prawda, która rzeczywiście potrafiła zawierzyć do końca Panu Bogu, a przez to sprawiła, że Pan Jezus mógł się urodzić i by możemy dzisiaj spotkać się z Chrystusem i wpatrując się w postać Matki Bożej i Pana Jezusa, zwędrować do Ojca, prawda, ich naśladować właśnie przez tę tajemnicę pokory. No i wielcy święci to dostrzegali i dlatego odwoływali się bardzo często do Matki Bożej i do pokory Maryi i do pokory Jezusa. No.
13 minut po godzinie 9 na antenie Radia Maryja trwa czas katechezy w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa tysiąclecia. Wraz z nami jest ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak.
Cześć Boże, pozdrawiam księdza i księdza biskupa serdecznie, Maria z Warszawy. Chciałam podziękować za tą katechezę bardzo z prymasem Wyszyńskim, ponieważ żyłam pod jego skrzydłami. Całe moje życie upłynęło właśnie w tych ósemkach Marii Okońskiej, cioci, które nas wychowywali w tamtych czasach. Moje dzieci, byliśmy w tak zwanym kościele domowym, jak to teraz się mówi. Zawsze przyjeżdżał do nas na opłatek, do wszystkich świętych. Bardzo, bardzo dziękuję za to, że było mi dane. Ja pielgrzymując tyle lat na Jasną Górę pieszo, zawsze wychodził do nas, witać nas przy kościele świętego Zygmunta. I jeszcze pamiętam uścisk i pocałunek i w pierścień prymasa Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję mu za to, że był z nami. Pamiętam ten dzień, kiedy jechał po kapelusz, to się mówi tak, czy do Rzymu i został niewpuszczony. Czekaliśmy na schodach ruchomych w Warszawie cały dzień, że przyjedzie na dworzec gdański, nie przyjechał. Tyle razy nas ratował i za jego wszystko to, co zrobił dla ojczyzny i dla każdego z nas, bardzo mu dziękuję. Co dzień modlę się do niego, wiem, że czuwa w niebie jeszcze z większą siłą i daje nam wszystko to, co co najlepsze i nasz ukochany Ojciec Święty i prymas Wyszyński są wielkimi, wielkimi świadkami naszej ukochanej wiary i prowadzą nas do nieba. Za to im wszystko dziękuję. Dziękuję. Ja, Maria, bardzo, bardzo dziękuję za to. Nie umiem słowami wypowiedzieć, ale dziękuję tak, jak umiem, za to, że było mi dane żyć w tamtych czasach z prymasem Wyszyńskim. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich ojca i biskupa naszego ukochanego i wszystkich, wszystkich, którzy słuchają Radio Maria. Szczęść Boże, Maria.
Szczęść Boże, Pani Mario, Bóg zapłać.
No właśnie, ciekawe, tak sobie jak słuchają na naszej Pani Marii, pod jakim wezwaniem przede wszystkim będziemy przywoływać, jakim tytułem, czy jak to nazwać, jakim patronem będzie prymas Wyszyński dla nas w Kościele. Jan Paweł II został ogłoszony przede wszystkim podczas kanonizacji patronem rodzin. To, bo troszczył się patronem rodzin, życia. Może to będzie jakiś kolejny wielki patron, jak święty Wojciech na pierwsze tysiąclecie, to na drugie tysiąclecie prymas Wyszyński. Może lud jakby spontanicznie wypowie to gdzieś tam. Nie wiem, zobaczymy, będziemy czekać. To już Stolica Apostolska nam powie. Ale takiego patrona nam potrzeba na te kolejne tysiąclecie. Drugiego świętego Wojciecha, czy biskupa Stanisława, jak w pierwszym tysiącleciu.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chcę bardzo serdecznie podziękować biskupowi za to piękną
katechezę. Kogo gościmy? Kogo gościmy?
I chcę powiedzieć tylko takie słowa, że Wyszyński nas uczył tej miłości, która jest najpiękniejsza ze wszystkiego, co na świecie. I chcę przeczytać o miłości, pozwólcie mi. Pochwała miłości. Nie pragnę bogactwa, mądrości ni sławy, lecz obdarz miłością mnie Stwórco i Panie, bo miłość lekarstwem na wszystkie jest sprawy, za wszystkie mądrości i bogactwa stanie. Bogactwo się zwykle z żądzą i krzywdą nosi, a mądrość się w pychę zbyt łatwo obleka. Sława znów skromności z pokorą nie znosi. Miłość uszczęśliwia każdego człowieka. Bo miłość ma skrzydła, co ku niebu niosą. Ma oczy, co czarne przenikną ciemności, które łzy odróżnia pod obfitą rosą i dobro odnajdą wśród zła obfitości. Bo miłość jest zdolna wśród radości i szumu najcichsze westchnienia strapionych wyłowić i cichy jęk bólu wśród oziębłych tłumów, a słowem otuchy chorego uzdrowić. Miłość przez swą ufność przyjmuje cierpienia, życia biczowania, bez jęku przyjmuje. Przyjmie ciernie życia i upokorzenia, niosąc innych krzyże, w duszy się raduje. Miłość jest słodyczą na gorycze świata, jest żarem na serca otoczone lodem, jest przędzą, co ludzkość nadzieją oplata. Jest chlebem dla świata morzonego głodem. Dla więźniów błądzących jest światłem w ciemnościach. Ona drogowskazem na rozstajnych drogach. Ona źródłem siły w ludzkości słabościach. Jest mądrością świata od samego Boga. Miłość, mądrość ziemską za ułomność miewa, a bogactwa świata za pył, co uleci. Z pokorą, z ubóstwem ona pieśni śpiewa, w mrokach nienawiści ona słońcem świeci. Tylko miłość odda swe życie za innych, tylko miłość przyjmie za innych cierpienia, tylko miłość zdolna przebaczać za winy, tylko ona zdolna człowieka przemieniać. Tylko miłość drogą, prawdą i życiem. Ona jest pokojem i świata przyszłością. To ona u Boga nagrodzi obficie, bo Chrystus jest Bogiem, a Bóg jest miłością. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Panie Czesławo, za te piękne słowa o miłości. I pewnie jeszcze wiele można by było mówić o miłości. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy pani za te słowa wypowiedziane z głębi serca i też winszujemy, gratulujemy pięknej twórczości. Jeśli to był pani wiersz, to chylimy czoła. Bardzo proszę, halo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z okolic Sierpca, szczęść Boże księdzu biskupowi, szczęść Boże ojcu. Doświadczenie mojego życia jest takie, że życie jest sztuką umierania i żeby kiedyś przy końcu godnie umrzeć, trzeba całe życie umierać. I wsparciem w takim przeżywaniu życia są dla mnie słowa Pana Jezusa: błogosławieni, którzy wytrwają do końca. A to życie moje nie jest zbyt długie, bo mam dopiero 80 lat. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Boże, no to gratulujemy naszemu Panu długiego życia i żeby dawał to takie świadectwo, co to znaczy żyć razem z Chrystusem tutaj na ziemi, aby poprzez swoją śmierć razem z Nim już uczestniczyć na wieki w chwale. To jest naprawdę głębokie.
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Genowefo z okolic Wrocławia.
Pani Genowefo, bardzo serdecznie panią witam i mam taką prośbę, aby wyciszyć radioodbiornik. To nam zdecydowanie usprawni naszą rozmowę, jeśli mogę prosić o to. Dobrze, pani Genowefo?
Jak księdza prymasa.
Proszę.
Miałam wtedy 13 lat i tak nie wiedziałam, dlaczego księdza uwięziono. Babusia mi tłumaczyła, że to taki dobry człowiek, tak dużo chce zrobić dla kościoła, dla ludzi, że są tacy dobrzy ludzie. No i proszę księdza, mając prawie 30 lat, pojechałam z pielgrzymką do Prudnika, tutaj niedaleko Wrocławia, i prawda, zobaczyłam tą celę, w której przebywał ksiądz prymas. No bardzo się zdumiłam. Okna zaklejone gazetami i takie skromniutkie łóżko, miska do mycia, prawda, i mały stoliczek. Matko, także tak powiem, w otoczeniu lasu. No, byłam wstrząśnięta, ale proszę księdza, pogłębiłam w sobie wiedzę na temat księdza prymasa. No, oczywiście jednocześnie, Boże, jednocześnie jakby powiedzieć, wzmocniłam wiarę i zrozumiałam w końcu zrozumiałam, w jakim systemie żyjemy, bo już te 30 lat to już o czymś mówią. Tak kamuflowano ten system, że ludzie pracy, ja też ciężko pracowałam nad biznesami. Przepraszam, nie było to ciężko, bo przemysł odzieżowy nie jest taki strasznie uciążliwy. To zrozumiałam właśnie, że ten system ludzi dobrych, tak, że tak powiem, uciszał w sposób no uważający człowieczeństwu. No i to na tyle, proszę księdza. Halo?
Serdecznie dziękujemy pani Genowefo.
Księdze kochany, ja mam takie sprawy, do kiedy można przedzwonić w innej sprawie?
W innej sprawie można przedzwonić już za 10 minut podczas spotkania w rodzinie Radia Maryja.
Bóg zapłać, bo to krótka sprawa, ale będę próbować później. Bóg zapłać,
pozdrawiam pani Genowefo, dziękujemy za również to podzielenie się swoim doświadczeniem, jakże celne również spostrzeżenia.
Tak. No właśnie, czas takich ciemności, w których były już światełka. Właśnie dostrzegalne, widzialne przez wielu ludzi w ojczyźnie, światełka jakiejś pewnej nadziei, która płynęła z głębokiej wiary, zawierzenia Panu Bogu, że zło nie musi wypełnić całego naszego życia. Ja może chciałbym jakoś tak na koniec zwrócić uwagę na to, że to ta beatyfikacja, która będzie miała miejsce razem z Matką Czacką, bowiem to dzisiaj nawet też przywoływaliśmy sobie ten fakt. Kto by to pomyślał, że kiedy trzech kardynałów na zakończenie soboru wypowiedziało przesłanie, a wśród nich kardynał Wyszyński, właśnie z człowiekiem ociemniałym, jak sam powiedział, i właśnie z tym pieskiem, jak ten pies, który chciał służyć tym ociemniałym, że on teraz na ołtarze będzie z Matką Czacką razem wyniesiony. Nie wiem, to też jakieś chyba wskazanie, można by tak powiedzieć, światełko dla nas, że ta tajemnica lasek jest właściwie tajemnicą całego naszego narodu troszeczkę. To tak jakby właśnie trzeba było tego cudu uzdrowienia wzroku. Mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Nie wiem, to by trzeba było jeszcze naprawdę mocno jeszcze zgłębiać i odwoływać się do tej też także przyjaźni prymasa z Matką Czacką, która założyła laski, a gdzie prymas, jak wiemy, bardzo dobrze się w tym środowisku czuł i też tam widział krzyż, dojrzewał do tego krzyża i myślę, że też tej tajemnicy jakoś mocno miał wiele, dużo świateł i wiele swoich przemyśleń, które potem kierował do narodu.
Przez kolejną katechezę w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa tysiąclecia przeprowadził nas ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. Księże biskupie, serdecznie dziękujemy.
Dziękuję
za
również
to spotkanie i prosimy o Boże błogosławieństwo.
Bardzo dziękuję. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Amen. Amen.
Bóg zapłać. Dziękuję
Bóg zapłać
bardzo Ojcu.
I czekamy na kolejne spotkanie już za tydzień.
Tak jest. Jak dożyjemy i będziemy.
Da Bóg.
Tak jest.
Bóg zapłać.